Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat Niulfo de Chaves. O kościele tego wikariatu apostolskiego w Boliwii porozmawiamy z biskupem Antonim Raimanem. Kim był Makary z Aleksandrii, zwany obywatelem? Opowie o tym następnie kolejna z audycji Światłość ze Wschodu. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Rozmawiam z księdzem biskupem Antonim Raimanem, wikariuszem apostolskim Niulfo de Chaves w Boliwii. Czy moglibyśmy coś usłyszeć o tym wikariacie apostolskim? Gdzie jest położony, jaka ludność tam mieszka, jakie są tradycje kościelne?
W całej Boliwii mamy 18 jakby diecezji. Z tych jest 5 wikariatów apostolskich. To jest teren misyjny jeszcze, gdzie nie ma wystarczającej liczby księży, sióstr zakonnych, miejscowych. Wikariat apostolski posiada około 90 tysięcy km kwadratowych. Więc jest to bardzo duży obszar, chociaż mieszkańców niewiele, bo blisko 160 tysięcy. Cały wikariat jest podzielony na 3 strefy. Na północnej i wschodniej części strona tak zwana Chiquitos, ewangelizowana od roku 1709 przez Towarzystwo Jezusowe. Ojcowie jezuici przybyli tam. W tym roku 8 grudnia rozpoczynamy dziękować Bogu za 300 lat ewangelizacji w tej stronie. I później północna część wikariatu, strona tak zwana Guarayos, gdzie większość mieszkańców mówi w języku Guarayo. To jest język Guarani. Oni prawdopodobnie przybyli setki lat temu z południa, z północy Paragwaju, tam na te tereny w poszukiwaniu ziemi. To były narody, które wędrowały. I tam ewangelizacja prowadzona jest od roku 1820 i najmłodsza strefa jest na południu wikariatu. Tam były wielkie lasy, tak zwane Mato Grosso, prawie od 50 lat ewangelizacja. I tak nawiasem mówiąc, tam chyba najtrudniej, bo na tych terenach są ludzie z 9 departamentów Boliwii, więc budowanie wspólnoty jest najtrudniejszą sprawą dla nas. I ludzie rozmawiają tam w różnych językach, językiem narodowym, jak wiadomo, jest język hiszpański, ale potem rozmawiają w języku Quechua, ci, którzy przybywają ze strony Potosi, Oruro, Cochabamby. Również są ludzie, którzy przybywają z okolic Copacabany, La Paz, językiem Aymaras, są z południa, Guarani i najtrudniej pracuje się tam w tej stronie.
Jakie są główne zaangażowania duszpasterskie w wikariacie apostolskim Niulfo de Chaves?
Mamy plan duszpasterski, dokąd pragniemy zdążać. Takim naszym celem jest poruszeni poprzez Ducha Świętego, bo On jest głównym promotorem misji, Duch Święty, iść na spotkanie z Jezusem Chrystusem i prowadzić ewangelizację w takich 3 strefach. Ewangelizacja, promocja ludzka i duszpasterstwa specyficzne. Aby stworzyć z tego kościoła wspólnotę pełną wiary, wspólnotę jedności, wspólnotę solidarności, która jest czuła na potrzeby bliskich.
Po tych 300-200 latach ewangelizacji w tych różnych strefach duszpasterskich można już wyróżnić jakiś rodzaj tradycji katolickiej, jaki charakter ma wiara Boliwijczyków z tamtego regionu.
Zależy, w jakiej strefie żyją. Mi się wydaje, że tak najbardziej tam, gdzie będziemy dziękować Bogu za 300 lat ewangelizacji, to była ewangelizacja złączona z ludźmi tamtejszymi, więc ojcowie jezuici, którzy przybyli, spotkali różne plemiona. Te plemiona starali się zgromadzić w tak zwane redukcje, zredukować na przykład te 8 plemion do jednej miejscowości i potrafili odkryć dary naturalne, którym Pan Bóg obdarzył tych ludzi. Jeden z tych darów to jest zdolność do muzyki.
Ta tradycja jest kontynuowana?
Ta tradycja jest kontynuowana. Na północy w Guarayos też tam stworzyły się chóry, tak zwana muzyka baroko chiquitana, która została spopularyzowana przez ojca Piotra Nawrota. Hans Roth, architekt szwajcarski, odkrył te nuty w okolicach San Rafael. Teraz są przechowywane w archiwum w Concepcion. I ta muzyka stała się bardzo popularna. Nawet przyjeżdżają chóry z Polski, z Europy na tak zwane koncerty muzyki baroko chiquitano. To jest jest jakby jeden z instrumentów ewangelizacji, muzyka. To było opatrznościowe, że Towarzystwo Jezusowe równie zostawiło w tych miejscowościach, gdzie oni pracowali, tak zwanych liderów, katechistów moglibyśmy to nazwać. Oni zadbali o te tradycje chrześcijańskie. Po 1767 musieli opuścić tę misję, lecz ta kontynuacja chrześcijańska trwała. Byli księża diecezjalni, którzy 150 lat prowadzili ewangelizację, przebywali Santa Cruz, sporadycznie i Sucre, ale cały ciężar ewangelizacji był na barkach tamtejszych ludzi. I to się da odczuć do dzisiejszego dnia. I myślę, że nasza ewangelizacja powinna iść w tym właśnie kierunku. Powinna być złączona z kulturą. Im bardziej przenikniemy do serca, do korzenia kultury i z tej kultury ci ludzie się jakby utożsamią z tą wiarą, wtedy możemy być spokojni za rozwój wiary. Nie?
Mówiliśmy o tym drugim też sektorze, społecznym, socjalnym. Tak. Jakie są problemy na tym terenie? Nie jest to, rozumiem, teren mocno rozwinięty, gdy chodzi o przemysł, o gospodarkę, a więc istnieją zapewne jakieś inicjatywy dotyczące rozwoju ludzkiego na tych terenach.
Sam rząd boliwijski stara się również i wychodzi naprzeciw temu rozwojowi ludzkiemu, ale główne inicjatywy przejmował Kościół. W tej strefie promocji ludzkiej przede wszystkim Kościół był tym, który rozpoczął troskę nie tylko o ewangelizację ducha, ale również o całego człowieka. Jest taką charakterystyczną cechą, że prawie przy każdej misji jest Kościół. Po jednej stronie Kościoła jest szpital, albo przechodnia lekarska, gdzie pracowały siostry albo księża, misjonarze, i po drugiej stronie kościoła jest szkoła. Starano się zadbać o całościową ewangelizację. I do dzisiejszego dnia w naszym wikariacie jest wiele szkół, które prowadził Kościół. Osobą odpowiedzialną za szkołę jest osoba zakonna albo ksiądz, ludzie świeccy, ale w mniejszej mierze, i również nasze szpitale. Teraz chodzi o to, by państwo dojrzewało, by starano się o tą edukację, o to wychowanie, ale wychowanie w duchu chrześcijańskim i doktryny społecznej Kościoła, bo już jeden ze szpitali został przekazany. Tylko trochę martwimy się, że jeżeli się przekaże ten szpital i że jeżeli tam zacznie się...
Gminie, tak?
Tak, gminie. Manipulacja. Tylko patrzy się na osobiste korzyści, żeby ludzie ze swoich rodzin wchodzili do tego szpitala, albo nie jest to patrzenie na zdrowie z punktu etycznego, więc wtedy jesteśmy zatroskani. To wszystko musi dojrzewać.
Ksiądz biskup jest odpowiedzialny w episkopacie boliwijskim za komisję do spraw zakonników i zakonnic.
Tak.
Jak jest w Boliwii z powołaniami zakonnymi, ale też i kapłańskimi?
Dzisiaj w Boliwii jest około 1350 kapłanów, w tym 800 jest zakonników, i pozostała część to są księża diecezjalni boliwijscy, ale również i księża z Fidei Donum. Ja w moim wikariacie również mam trzech księży, którzy 2 lata temu biskup Wiktor Skworc z Tarnowa udzielił do wikariatu, aby pomogli. Więc gdy chodzi o powołania również do życia zakonnego, są te powołania, ale w dużej mierze to powołanie po jakimś czasie nie wytrzymuje tego zaproszenia, by wytrwać w tym powołaniu. I tutaj mi się wydaje, że wielką rolę, tak samo jak na misjach, tak samo jak i w Polsce, na całym świecie, odgrywa rodzina. Wielkim zadaniem Kościoła w Boliwii przede wszystkim to jest troska o rodziny. Te rodziny są zdezintegrowane. Przede wszystkim szukają pracy. Czasami wiele jest matek ze swoimi dziećmi, albo dzieci zostały same. Tato jest w Ameryce, albo wielu teraz wyjeżdża do Hiszpanii. Także ta młodzież, która po egzaminie maturalnym trafia do naszych seminariów albo do domu zakonnym, w wielu wypadkach wychodzi z rodzin skomplikowanych, rodzin, które przeżywają wiele trudności. I mi się wydaje, że Pan Bóg do dzisiejszego dnia powołuje z różnych rodzin, tylko trzeba jakby pojednać się ze swoją historią, pracować nad swoją historią, zaufać temu Bogu, który pomimo moich słabości mnie powołał, mnie potrzebuje, ale to jest cały proces. Do pierwszego etapu formacji dochodzi 10. Trójka dociera do zakończonych studiów teologicznych, później jeszcze z tej trójki może tylko jeden decyduje się na święcenia, czy dwóch. Zdarzają się również wypadki, że już po ślubach wiecznych czy poświęceniach odchodzą. Inni zostają. tylko trzeba pracować nad tą wytrwałością w tym powołaniu, ale to jest zadanie na całym świecie.
Ksiądz biskup wiele lat pracuje w Boliwii. Czy człowiek, który przyjeżdża z Polski, mógłby się czegoś od Boliwijczyków nauczyć w swojej wierze, w przeżywaniu swojej wiary?
To jest obopólne. Tak, bardzo wiele. Przede wszystkim to, co kiedyś u nas, urodziłem się koło Opola, pamiętam moje dzieciństwo, sąsiedzi, dzieliliśmy się nawzajem. Czuło się bardzo wiele takich więzów, takich wspólnotowych. Dzisiaj tego już tak nie zauważam. Wręcz przeciwnie, w Boliwii widzi się wiele prostoty, wiele dobroci, również i dzielenia się między ludźmi. Mi się wydaje, że można się wiele nauczyć i w gruncie rzeczy, chociaż oni może nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale jest wiele takich anonimowych chrześcijan. Ludzie sami natury poprzez swoją dobroć, serdeczność, poprzez otwarcie jeden na drugiego uczą nas wiele. Z radością wracamy po 3 latach czy 4 latach po urlopie do Boliwii. Ja myślę, każdy misjonarz o tym może powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był biskup Antoni Rajman, wikariusz apostolski Ñulfo de Chávez w Boliwii.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Makarym z Aleksandrii. Mówiliśmy kiedyś o świętym Makarym z przydomkiem Wielki, czyli o słynnym pustelniku, ascecie i cudotwórcy żyjącym w Egipcie w IV wieku. Już wtedy wspominaliśmy, że była to postać do tego stopnia nietuzinkowa, iż wielu ówczesnych chrześcijan usilnie chciało go naśladować. A jeśli komuś to nie wychodziło, to przynajmniej nadawał jego imię swoim dzieciom. Nic zatem dziwnego, że w owych czasach także wielu egipskich mnichów zwało się Makarymi i że niektórzy z nich, podobnie jak święty Protoplasta, zawędrowali na ołtarze i do ksiąg opowiadających ich żywoty. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się nad historią Makarego z Aleksandrii. Dla odróżnienia od tego wielkiego, późniejsi kronikarze dali mu przydomek Chopolitikos, co moglibyśmy przetłumaczyć za pomocą określenia obywatel albo nawet mieszczuch. Bowiem, jak się już rzekło, pochodził ze stolicy starożytnego Egiptu, jedynego prawdziwego miasta w tej części świata, czyli właśnie ze sławetnej Aleksandrii. Według hagiografa Paladiusza nasz Makary za młodu miał być sprzedawcą słodkości. Miał się nawrócić i zapragnąć życia monastycznego dopiero w wieku około lat 40. Zrazu śladem sławnych mnichów oddawał się wyniszczającym praktykom ascetycznym. Potem mu przeszło, zmądrzał i ustatkował się znakomicie. Około roku 355 został nawet wyświęcony na kapłana. Otrzymał wówczas pod opiekę kościół w Kelija i szybko zyskał sobie szacunek pośród mnichów zamieszkujących w tamtych okolicach. Pod koniec IV wieku miało być ich tam około 600. Kiedy Ewagriusz z Pontu odwiedzał tamtejsze wspólnoty około roku 385, tak bardzo zbudował się świętością Makarego, że zatrzymał się tam na dłużej i został jego uczniem. Od tego samego Ewagriusza dowiadujemy się, że bohater naszej dzisiejszej opowieści żywił ogromny szacunek wobec Orygenesa. Nie dziwi zatem, że Ewagriusz i jego przyjaciele, także będący wielbicielami duchowej spuścizny sławetnego egzegety, w Kelija poczuli się jak w domu. Musimy pamiętać, że za chwilę kontrowersja wokół postaci aleksandryjskiego teologa wybuchnie z całą mocą, i wówczas okazywanie jakiejkolwiek sympatii wobec Orygenesa stanie się rzeczą nader niebezpieczną. Ale póki co nasz Makary mógł się niczego nie obawiać. Był przecież postacią niezwykle szanowaną, pod jego wpływem pozostawały wspólnoty monastyczne na pustyni Nitryjskiej i w Sketis, a regularne kontakty z nim utrzymywał i porady zasięgał nawet sam Abba Makary, zwany Wielkim. Historyk kościoła tamtych czasów, Sokrates Scholastyk, zapewnia, że nasz Makary odznaczał się jowialnym usposobieniem, że zawsze był pogodny i uśmiechnięty i że nader chętnie przekamarzał się ze swoimi młodszymi braćmi. Palladiusz ponadto opisuje go jako człowieka niskiego wzrostu i szczupłej postury, na twarzy prawie pozbawionego zarostu. Ot taki mniszy pan Wołodyjowski. Wydaje się, że po Makarym z Aleksandrii nie pozostały żadne pisma. Łacińskie reguły monastyczne przekazywane pod jego imieniem z pewnością mają innego autora. Niektórzy badacze w ogóle powątpiewają w możliwość istnienia jakiejkolwiek wspólnej reguły podporządkowującej życie mnichów w Kelija, w Nitrii czy Sketis w tym okresie. Wydaje się, że nakłonienie do stałości, do posłuszeństwa i karności tak wielu prostych mnichów, obdarzonych przecież nader wybujałą osobowością, przekraczało możliwości nawet tak świętego przewodnika, jakim był nasz Makary. Posiadamy za to kilka przypisywanych mu apoftegmatów oraz opowieści hagiograficzne. Makary umarł ponoć około roku 394, do końca otaczany szacunkiem i miłością swoich uczniów. Palladiusz opowiada, że gdy młody jeszcze Makary wybrał się w odwiedziny i po nauki do świętego Abba Antoniego, pierwszego pośród wszystkich ascetów egipskich, ten uprzejmie przyjął go w swojej celi, co już uznać należało za wielkie wyróżnienie. Kiedy Makary zobaczył gałązki palmowe, które słynny asceta sobie nazbierał, by coś z nich wyplatać, spytał go, czy nie zechciałby się nimi podzielić. Wówczas Antoni z pełną surowością odpowiedział mu: mój synu, napisane jest, że nie należy pożądać cudzej własności. Ale w tym samym momencie wszystkie te palemki samorzutnie zajęły się ogniem i spłonęły. Na widok takiego cudu święty Abba Antoni zdziwił się bardzo i rzekł po namyśle: mój synu, rzeczywiście Duch Święty spoczął na tobie i jak się wydaje, uczynił cię także moim następcą. Wielka była pochwała Antoniego, choć pewnie z naszej perspektywy trzeba ją uznać za hagiograficzny sztafasz. Bo przecież o Antonim wiemy prawie wszystko, a o Makarym zdecydowanie niewiele. Na szczęście jednak nie zawsze sława wśród potomnych jest najważniejszym wyznacznikiem tego, jacy byliśmy za życia. Może istotnie część chrześcijańskiego ducha, jakim odznaczał się święty Antoni, towarzyszyła później Makaremu z Aleksandrii, skoro tak bardzo szanowali go jego bliscy i przyjaciele. Może taki szacunek i miłość mają większą wartość niż wszystkie panegiryki, pomniki i tablice pamiątkowe. Oby i nasze imiona zostały zapisane przede wszystkim w żywych sercach.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.